Kontynuujemy program Na Zdrowie i witam kolejnego gościa, Przemysław Kołodziej, Pracownia Diagnostyki Parazytologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, optymistyczny scenariusz był taki. Wyjątkowo sroga zima, jakiej nie mieliśmy od wielu lat, spowoduje to, że kleszcze wymarzną. Nic takiego się nie stało.
No nic takiego się nie stało i myślę, że się nie stanie, dlatego że kleszcze to są bardzo przebiegłe pasożyty, bardzo małe pasożyty, a ich znaczenie dla zdrowia człowieka jest naprawdę bardzo duże. I ta temperatura, no one tak potrafią się ukryć, że ta temperatura im nie straszna. To oczywiście zmniejsza populację kleszczy generalnie, ale nie spowoduje, że tych kleszczy w ogóle nie będzie, prawda? Ja jako parazytolog zresztą spotykam się bardzo często z różnymi mitami, fake newsami związanymi z kleszczami. Także cieszę się na tą audycję, bo mam nadzieję, że dzisiaj troszeczkę uporządkujemy tą wiedzę związaną właśnie z kleszczami.
No to zacznijmy po kolei. To są pajęczaki.
Tak, kleszcze to są pajęczaki, więc tak trochę kojarzone z pająkami, ale to jest dobre skojarzenie, bo to jest mniej więcej ta sama grupa. Pajęczaki, które no, są niebezpieczne dlatego, że mogą roznosić bardzo niebezpieczne patogeny. I to patogeny z różnych grup drobnoustrojów, i bakterie, i wirusy, i pasożyty. To też jest ciekawe, że pasożyt roznosi również pasożyty. Szacuje się, i tak pokazują dane naukowe, że obecne dane naukowe wskazują na to, że tych patogenów jest aż 160, które kleszcze roznoszą. Także to jest naprawdę bardzo poważna sprawa i bardzo poważny pasożyt.
Standardowo myślimy o kleszczowym zapaleniu mózgu, o bereliozie, babesziozie.
Tak, to są takie najczęściej wymieniane choroby. Ale ja bym jednak zaczął od boreliozy. Bo oczywiście kleszczowe zapalenie mózgu robi duże wrażenie, i o nim może za chwilę, ale borelioza jest to podstawową chorobą, najczęstszą chorobą w Polsce odkleszczową. W 2025 roku przypadków tej boreliozy mieliśmy ponad 7 tysięcy, a więc jest to rzeczywiście problem tych zdiagnozowanych, bo jeszcze jest kwestia tych niezdiagnozowanych. I jest to choroba, która może również atakować ośrodkowy układ nerwowy, w związku z tym jest bardzo niebezpieczna. Tak, tu pan redaktor dobrze wymienił tą pierwszą, kleszczowe zapalenie mózgu. To też jest bardzo niebezpieczna choroba. Ciężki przebieg, właśnie też również powikłania neurologiczne. Ale tutaj muszę powiedzieć, że na kleszczowe zapalenie mózgu mamy możliwość zaszczepienia się. Szczególnie dedykuję tą informację osobom, które są narażone zawodowo. Tutaj należy na pewno się zaszczepić. Jest taka możliwość. No i babeszioza, to już jest właśnie to jest ta grupa inna organizmów, to są pierwotniaki, pasożyty właśnie, które mnie może z punktu widzenia naukowego bardzo interesują. No ale też babeszioza jest takim, bo to są pierwotniaki z rodzaju babeszia i one rzeczywiście są niebezpieczne również dla naszych pupili. Bardzo niebezpieczne dla psów na przykład. Pies może umrzeć po takim kontakcie właśnie z kleszczem, który przekaże mu tą babesziozę.
Panie profesorze, zatrzymam się na kleszczowym zapaleniu mózgu na chwilę i o tym, co pan wspomniał, ale to być może, albo daj Boże, żeby było słowo klucz. Mówił pan o szczepieniu,
tak.
Ale to chyba ostatni dzwonek, bo wysoka temperatura tuż u progu.
Tak, jeżeli myślimy o tym, żeby się zaszczepić, to jest bardzo dobry moment. Znaczy właściwie ten moment, w którym można to jeszcze zrobić, żeby później można było bezpiecznie sobie po tych lasach spacerować. Jeżeli uwielbiamy uwielbiamy spędzać wolny czas, to tak należałoby zrobić. I tak jak mówię, osoby, które są narażone zawodowo, absolutnie również powinny się szczepić, bo to uchroni je przed tą bardzo niebezpieczną dla zdrowia i życia człowieka chorobą.
Nie ma co się dziwić, że kleszcze budzą niepokój, żeby nie powiedzieć przerażenie. Załóżmy ten czarny scenariusz. Stało się, mamy kleszcza, i szok, niedowierzanie, tak. I panika nawet.
Tak, ja uważam, że nie bójmy się kleszcza, bójmy się niewiedzy o kleszczu i dlatego cieszę się, jeszcze raz zaznaczę na tą audycję, bo zachowajmy spokój. Spokój jest bardzo ważny i to jest pierwsza zasada. Mamy tego kleszcza, zachowajmy spokój, pomyślmy, co możemy zrobić i oczywiście tą pierwszą czynnością, którą należy zrobić, jest usunięcie tego kleszcza jak najszybciej. Usuwamy kleszcza szybko, nie czekamy jakoś, nie odkładamy tej decyzji na później i musi być usunięty precyzyjnie, czyli staramy się tak to zrobić, żeby ten cały osobnik wyszedł. Obecnie korzystamy z pęcety, można to pęcetą bardzo blisko skóry. Ważne jest to, żeby nie kręcić tym kleszczem, nie obkręcać tego kleszcza, tylko jednym zdecydowanym ruchem uchwycić bardzo blisko skóry i do góry pociągnąć, żeby go wyjąć z tej naszej skóry.
Jest szansa, że wyjdzie w całości?
Tak, jest szansa, że wyjdzie w całości. Im bliżej będziemy tej skóry, tym jest większa szansa. Oczywiście są również przyrządy, które możecie państwo kupić w aptekach. Ja tak z perspektywy to, co przekazują mi pacjenci, to takie tak zwane lassa są też bardzo, bardzo efektywne. No ale gdyby się zdarzyło, że nie usunimy tego kleszcza w całości, to też należy tą zmianę zdezynfekować. Trzeba oczywiście tą zmianę obserwować. Gdyby ktoś niepokoiło, było zaczerwienione, był jakiś większy fragment tego kleszcza, to oczywiście należy to skonsultować z lekarzem.
Panie profesorze, były też takie domowe sposoby, że kleszcza można było natrzeć tłuszczem.
Tak, to są takie stare, domowe sposoby, ale naprawdę Państwa przestrzegam przed takimi metodami, dlatego że właśnie tłuszcz, alkohol, zmywacz do paznokci, to też ostatnio czytałem, że dobrym sposobem zwalczenia kleszczy, znaczy żeby posmarować kleszcza tym zmywaczem do paznokci, to absolutnie zabraniam czegoś takiego, dlatego że to powoduje podrażnienie tego kleszcza i kleszcz wymiotuje tymi treściami, które są wewnątrz jego jelit i przekazuje wtedy do drobnoustroje. Tego nie robimy. To są absolutnie fake newsy. Nie róbcie tego państwo.
Panie profesorze, czy każdy taki kontakt z kleszczem musi znaczyć, no niestety, kontakt z którąś z tych chorób, o których...
Nie. No to też chcę jasno podkreślić, że oczywiście nie każdy kleszcz jest przenosicielem patogenów. Tylko te, które się zakaziły tymi bakteriami, wirusami, czy zaraziły się pasożytami i one przenoszą. Ale nie każdy kleszcz jest przenosicielem tych drobnoustrojów i nie każde ukąszenie kleszcza kończy się oczywiście chorobą odkleszczową. Ważne jest, tak jak wspomniałem, obserwacja. Ważne jest to, żebyście Państwo, gdyby się pojawiły jakieś objawy, gorączka, bóle mięśniowe, grybopodobne objawy, no to rzeczywiście to jest wskazanie do tego, żeby bezwzględnie się skontaktować z lekarzem. Ale chciałbym też zwrócić się do osób, które bardzo często mają te kleszcze, żeby też nie ulegać takiej w drugą stronę rutynie, że tyle już razy miałem i nigdy mi się nic nie zdarzyło. To pamiętajcie Państwo, ten 30 kleszcz, 35 kleszcz może się okazać, że właśnie przekazał Państwu te patogeny. Więc każdego kleszcza należy traktować bardzo poważnie, ale też nie popadamy w panikę, że każdy kleszcz to jest od razu choroba odkleszczowa.
I to jest ciekawe, bo znowu pewnie nawiązanie do tej rutyny, o której Pan wspomniał. Mamy kleszcza, no to od razu antybiotyk.
Zdecydowanie nie. W sensie takim, że my takie decyzje podejmujemy, ale tak nie robimy. Tutaj trzeba przeprowadzić pełną diagnostykę. Jedynym wskazaniem, szanowni państwo, jest to, do antybiotykoterapii takiej bezwzględnej jest to, jeżeli pojawi się rumień wędrujący. To jest taki bezwzględny objaw boreliozy. On nie zawsze się pojawia przy boreliozie, ale jeżeli się on pojawia, to jest bezwzględne wskazanie do antybiotykoterapii. W innych przypadkach należy przeprowadzić diagnostykę również laboratoryjną, którą przeprowadzamy mniej więcej 3-4 tygodnie od ukąszenia i wtedy poszukujemy przeciwciał. Obecnie w laboratoriach dysponujemy metodą ELISA i później wykonuje się tak zwany test potwierdzenia Western Blot.
Jeżeli już tego kleszcza usuniemy, to co też można go przynieść? Na badania?
To znaczy tak, naukowo tak. Naukowo przeprowadza się takie badania, my naukowcy również sprawdzamy, jaki jest tam, jaki jest procent tych kleszczy zarażonych i zakażonych. Natomiast jeżeli chodzi o aspekty takie typowo kliniczno-medyczne, to takie badanie jest nierekomendowane i właściwie nie wnosi nic w obraz kliniczny pacjenta, więc badamy kleszcza tylko w celach naukowych, natomiast w celach medycznych tego nie robimy, bo to tylko wprowadza w błąd pacjenta.
Każdy zarażony kleszcz i kontakt z nim potem musi się równać z tym, że jakiś objaw wystąpi?
Nie, też się może tak zdarzyć, że mimo, że kleszcz miał w sobie te patogeny, to nie zdążył tych patogenów przekazać. Dlatego też właśnie mówię, że im szybciej usuniemy tego kleszcza ze skóry, tym mniejsze prawdopodobieństwo zakażenia czy zarażenia, prawda? Czyli im dłuższy jest ten okres przebywania tego kleszcza, tym to ryzyko wzrasta.
Ale może też zdarzyć się tak, że na przykład znajdujemy już tego kleszcza, który już jest napity, napompowany, na przykład na podłodze w pokoju. Nie wiemy skąd się wziął, czy u nas, czy ktoś go przyniósł, jak się znalazł i co wtedy.
Tutaj niewiele możemy zrobić w sensie medycznym. Możemy oczywiście poprosić naukowców, żeby taką analizę molekularną tego kleszcza przeprowadziła, ale to jest tylko informacja stricte naukowa. Nie przekłada się tego na tą decyzję kliniczną. No i wtedy jest obserwacja. Na pewno trzeba obserwować, czy nie ma tego rumienia, czy też nie ma żadnych objawów, czy nie ma gorączki, tak jak mówiłem, bólu w mięśni. Jeżeli coś takiego się dzieje, to oczywiście od razu należy się skontaktować z lekarzem i z nim przedyskutować dalszy tok postępowania.
To jest o tyle ważne, że dzisiaj kleszczy już nie tylko, nie możemy ich utożsamiać gdzieś z ostępami leśnymi, ale one są właściwie wszędzie.
Tak, kleszcze, dokładnie tak jak pan redaktor powiedział, kleszcze obecnie są wszędzie i łąki i różnego rodzaju parki. No oczywiście las to jest takie naturalne miejsce występowania kleszcza, ale no my też jako naukowcy łapiemy te kleszcze z natury i też robimy badania. Górki Czechowskie, tam jest bardzo dużo tych kleszczy. W związku z tym to są takie miejsca, no, gdzie sobie spacerujemy, chodzimy i tam wszędzie można złapać tego kleszcza. Ale pamiętajcie Państwo, że kleszcze nie spadają z drzew. To jest też taki mit, który bardzo często, to też przeraża ludzi.
No do tej pory go słychać z wielu
często,
stron.
Tak, bardzo często. No, te gatunki kleszcza, które są w Polsce, nie spadają z drzew, bo one bytują w trawach, w niskich krzewach. To jest ich miejsce bytowania i tam można je znaleźć. Dlatego takim jednym z elementów profilaktyki, kiedy podróżujecie Państwo, albo spacerujecie, albo gdzieś tam wyjeżdżacie na jakieś wycieczki do lasu, to no właśnie, żeby ubierać wysokie buty, długie spodnie, i to na pewno zmniejsza też to ryzyko, no, spotkania, kontaktu bezpośredniego z tym kleszczem.
Mówi pan, że nie spadają z drzewa, dobrze, ale to jednak, ja wiem, że to jest mit, ale ja pozwolę sobie jednak na drobną polemikę. No, nie spadają z drzewa, a znajdujemy kleszcza, nie wiem, za uchem, tak, na szyi, pod pachą, w zagłębieniu łokcia, w zgięciu łokcia. No więc dość tak wysoko. No to jak się tam dostało?
Tak, to jest słuszna obserwacja. Kleszcz, który znajduje się w trawach, tych niskich krzewach, chwyta się swojego żywiciela, no i poprzez ubranie wędruje, a że on wędruje w takie miejsca i lubi takie miejsca, które są ciemne i wilgotne. Dlatego to są właśnie pachwiny, wyżej to są pachy. Bardzo często właśnie za uchem się schowa. U dzieci to właśnie też bardzo często jest na głowie. Czułam tu szczególnie rodziców, żeby na to zwrócić uwagę. No bo on sobie idzie, on wędruje, to jest pajęczak, on sobie powolutku idzie. My go nie dostrzegamy, bo nie jest malutki. I to jest nie tak, że on szliśmy i on nas złapał na wysokości ucha, tylko on po prostu z tej ściółki leśnej uchwycił się nas i dotarł do tych miejsc, które najbardziej lubi, bo to są delikatne zgięcia kolan też bardzo często. To jest delikatna skóra, wilgotna, tam jest bardzo ciemno, także to generalnie wszystko to służy mu bardzo i on dąży do tego, żeby właśnie w takim miejscu się znaleźć.
No to trochę o profilaktyce, bo skoro możemy zabezpieczyć i chcę wierzyć w to, że tak jest bardzo często psy przez obroże czy aplikowanie różnych środków, to dlaczego nie możemy siebie zabezpieczyć?
To znaczy, na pewno profilaktyka jest najistotniejszym elementem walki z kleszczami. I jednym z elementów profilaktyki jest również edukacja. Także ta audycja też ma taki aspekt profilaktyczny. Po drugie, wspomniane ubranie. Najlepiej ubrać się w długie spodnie, wysokie buty. Po trzecie, my też oczywiście w tej medycynie ludzkiej dysponujemy środkami, tak zwanymi repelentami, czyli środkami odstraszającymi, które przed wejściem do lasu, właśnie przed takim spacerem w jakimś dużym parku, warto się spryskać tym repelentem, bo on odstrasza kleszcze. Bo jednym z czynników, którymi się kieruje kleszcz, jest również zapach potu. A więc te repelenty, te środki odstraszające absolutnie mają pewną skuteczność. One nie są w 100% skuteczne, ale na pewno zwiększają to bezpieczeństwo. I myślę, że warto, o tym może się rzadziej mówi, ale naprawdę warto, bo to już jest jakby sprawdzone też przeze mnie, że jak się podróżuję po lasach, a ja często po tych lasach chodzę też właśnie w celach naukowych, wyłapuję je coś, to warto później, jak wracam z tego lasu, przejrzeć ubranie, przejrzeć swoje ciało i od razu wziąć prysznic. Bo on jeszcze, jeżeli nie zdąży się wbić, a wyspłuczemy go tą wodą, to nie będzie nam zagrażał po prostu. Także jednym z elementów ochrony jest również właśnie ten prysznic po spacerze.
Podsumowując, jeżeli dojdzie do tego kontaktu z kleszczem, to pani Katu jest jak najmniej wskazana, nie jest w ogóle wskazana.
W ogóle wskazana, tak. Ona nie jest w ogóle wskazana. Spokój. Pierwsza zasada, spokój. Druga zasada, szybko usunąć kleszcza. Trzecia zasada, sprawdzić, czy wszystko jest precyzyjnie usunięte.
I obserwacja.
I obserwacja. Obserwacja objawów. Jeżeli oczywiście są jakieś objawy, to kontakt z lekarzem. I jeszcze raz mówię, jeżeli jest rumień, to też bezwzględnie lekarz. I lekarz wtedy na pewno zleci antybiotykoterapię.
No a cóż, piękne dni przed nami, ale warto uważać, dbać o siebie.
Tak, uważajmy, ale nie bójmy się, jeżeli mamy wiedzę, to niech się nas kleszcze boją, a nie my kleszcze.
I tego się trzymajmy. Profesor Przemysław Kołodzień, pracownia diagnostyki parazytologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
To był program Na Zdrowie. Dziękuję państwu. Do usłyszenia.